Zapraszamy na audycję pod tytułem Szukając Słowa Bożego. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i bardzo serdecznie witam księdza profesora Henryka Witczyka, dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych KUL, a także przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Szczęść Boże ojcu Marcinowi i szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski.
Najbliższą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to wyjątkowa uroczystość na prośbę Episkopatu Polski. Kongregacja Kultu Bożego wydała dekret, dzięki któremu czytania mszalne na tę niedzielę nie będą wzięte z formularza drugiej niedzieli Adwentu w roku liturgicznym A, lecz z uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Za chwilę wysłuchamy wszystkich trzech czytań, ale zanim przystąpimy do słuchania, chciałbym prosić, byśmy wsłuchiwali się w Słowo Boże pod pewnym kątem, poszukując odpowiedzi praktycznie na dwa pytania. Otóż uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny to w gruncie rzeczy uroczystość, w której będziemy celebrować zwycięstwo łaski Bożej nad grzechem człowieka. Wsłuchując się w pierwsze, w drugie czytanie w tekst Ewangelii, próbujmy odkrywać poszczególne aspekty działania z jednej strony łaski Bożej, a z drugiej strony różne wymiary grzechu człowieka, zwłaszcza grzechu pierworodnego, o którym będziemy czytać w pierwszej lekturze mszalnej uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.
Wysłuchaliśmy fragmentu trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Ten trzeci rozdział przedstawia dramat, jaki rozegrał się w dziejach człowieka na samym początku. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, umieszczony w raju, powołany był do życia w harmonii i szczęściu we wspólnocie ze swoim Stworzycielem. Po grzechu popełnionym przez Adama i Ewę, jak słyszeliśmy, grzechu, który polegał na nieposłuszeństwie względem Słowa Bożego, w raju nastała cisza, strach przed zbliżeniem się do Pana Boga. Jak podkreśla autor Księgi Rodzaju, Adam, Ewa zaczęli ukrywać się nawet przed swoim Stworzycielem. Zniknęła motywacja, by go spotykać i czerpać ze spotkania z Bogiem radość. Pomimo tej próby ukrywania się przed Bogiem, Adam ciągle słyszał głos Boga. Od tego głosu rozbrzmiewającego w sercu, w sumieniu Adama, gdzie jesteś, praktycznie rozpoczyna się to czytanie przeznaczone jako pierwsze na uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zwróćmy uwagę, że Adam wyszedł ze swojego ukrycia, ale nie odpowiada na zadane pytanie: gdzie jesteś? To bardzo znamienne milczenie. Mianowicie Adam zdaje sobie w pełni sprawę z tego, że nie jest już na swoim miejscu, tam, gdzie go Bóg, Stworzyciel, postawił. Nie jest już w Bogu, nie żyje we wspólnocie z Bogiem. Tę smutną rzeczywistość konstatują właśnie słowa, które on wypowiada. Następny aspekt tej sytuacji grzechu, którą Adam i jego małżonka Ewa przeżywają, to strach i wstyd. Wstyd przed Bogiem, który ofiarował im wszystko, ofiarował im swoją obecność, ofiarował im wspaniały ogród. A równocześnie strach przed konsekwencjami dokonanego czynu. Można powiedzieć, że człowiek, który został stworzony jako wolny z powodu dokonanego przez siebie złego wyboru, nieposłuszeństwa Słowu Boga, znalazł się w niewoli. I to jest kolejny bardzo ważny, mocno zarysowany w tym czytaniu aspekt sytuacji, albo inaczej mówiąc, świata grzechu. Człowieka, który znajduje się w świecie swojego grzechu. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym należy wspomnieć, bo on jest nawet akcentowany przez autora Księgi Rodzaju. Mianowicie Adam w rozmowie z Bogiem wskazuje na swój stan osamotnienia, w tym znaczeniu, że została zepsuta jego relacja z kobietą, z Ewą, którą mu Bóg powierzył, i z resztą stworzenia. Początkowo relacja ta była oparta na przyjaźni, wzajemnej pomocy, zaufaniu, miłości, a teraz przerodziła się w sytuację podejrzeń, oskarżeń, spychania odpowiedzialności. A zatem Adam znalazł się w takim opuszczeniu, osamotnieniu, samotności, w świecie rozbitym, dotkniętym przez grzech, przez zło tego grzechu, bunt wobec Boga. I to jest niesamowicie ważne, bardzo bolesne doświadczenie świata grzechu. Ta pogłębiająca się samotność, doświadczenie rozbicia, doświadczenie przegranej, co symbolizuje owa nagość podkreślana przez narratora. Jednakże nasza analiza krainy grzechu byłaby niepełna, gdybyśmy nie zwrócili uwagę na wypowiedź Pana Boga, konkludująca. Ona podsumowuje, jakby można było powiedzieć, stanowi pewnego rodzaju zapowiedź rozwiązania tej sytuacji, wyjścia z tej właśnie krainy grzechu. Jest to mianowicie werset 15, trzeciego rozdziału. Jak wiemy, zgodnie ze słowami Boga z rozdziału drugiego, werset 17, po dokonaniu grzechu człowiek powinien umrzeć. Jednakże Bóg wskazuje drogę oczyszczenia z grzechu, która zmierza ku obiecanemu zbawieniu. Człowiek nie będzie oczywiście, jak pragnął tego, istotą nieśmiertelną, będzie podlegał śmierci, ale ta śmierć nie będzie finałem jego egzystencji. Bóg zapowiada w tym właśnie 15 rozdziale, w 15 wersecie, zwycięstwo człowieka, niewiasty, nad grzechem. W tym fragmencie oczywiście mężczyzna i kobieta występują jako jedność. To, co Bóg mówi do jednego, odnosi się również do drugiego, drugiej osoby. Jednak w tym wersecie 15, zwanym też protoewangelią, czyli pierwszą zapowiedzią zwycięstwa człowieka nad grzechem, mamy słowa Boga skierowane do węża, w której to wypowiedzi Bóg podkreśla, iż między niewiastą a wężem będzie istniała wielka nieprzyjaźń, a zwłaszcza między potomstwem niewiasty i potomstwem węża. Zamyka się to zdanie: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Mamy tutaj tajemnicze zaimki, ono w odniesieniu do potomstwa niewiasty. W starożytności chrześcijańskiej przez to określenie potomstwo, ono, rozumiano potomstwo w znaczeniu Chrystusa, ale święty Hieronim i istniejąca przed nim równie ważna tradycja chrześcijańska odnosiła ten zaimek do niewiasty. Ona ugodzi cię w głowę, w odniesieniu do węża, czyli zmiażdży twoją głowę, a ty ugodzisz ją w piętę. Widać tutaj po prostu zarysowaną wielką walkę, zmaganie, którego wynik oczywiście jest przesądzony, ponieważ wąż zostanie ugodzony w głowę, zostanie pokonany. Tak jak wspomniałem, poczynając od świętego Hieronima, przypisuje się to zwycięstwo nad wężem, głównym sprawcą grzechu człowieka, inspiratorem tego grzechu, przypisuje się niewieście, tajemniczej niewieście przyszłości. Rzecz jasna, w świetle Nowego Testamentu osobą tą, w osobie tej widzi się Maryję, jako matkę Chrystusa, który ostatecznie pokonał szatana i śmierć, którą ten sprowadził. A zatem tak w wielkim skrócie oczywiście wygląda treść pierwszego czytania, które, jak mogliśmy zauważyć, roztacza przed nami cały szereg aspektów doświadczenia grzechu, grzechu pierworodnego. To doświadczenie oczywiście uobecnia się w przypadku każdego naszego grzechu indywidualnego, ale równocześnie nawet w tym opisie dotyczącym najbardziej tragicznego wydarzenia w dziejach człowieka, jakim jest grzech pierworodny i każde następne nasze grzechy indywidualne, istnieje promień nadziei, promień pochodzący ze świata łaski, ze świata zbawienia, promień pochodzący od Boga. Za chwilę wysłuchamy kolejnego, drugiego czytania przewidzianego na uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.
Wysłuchaliśmy fragmentu listu do Efezjan, który nazywany jest przez egzegetów Pawłowym Magnificat, a więc hymnem uwielbienia Boga za wielkie rzeczy, które zostały dokonane przez Niego w życiu apostoła. Wiemy doskonale, iż apostoł, pisząc te słowa, przeżywa w więzieniu ciężkie lata, cierpi za wiarę, jest prześladowany, zbliża się męczeńska śmierć. Ale gdy ma okazję do napisania kilku słów do innych chrześcijan, wznosi ten wspaniały hymn uwielbienia, chwały, radości. Hymn opiewający działanie Boga. Przyjrzyjmy się nieco uważniej temu hymnowi, by zobaczyć, za jakie działania święty Paweł wysławia Boga i Ojca. Najpierw zwróćmy uwagę, że w odróżnieniu od tradycyjnych inwokacji hebrajskich, żydowskich, Święty Paweł nie używa inwokacji Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mówi natomiast, niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie chcę tym samym przekreślić tej pierwszej formuły uświęconej w Starym Testamencie, przywoływanej też przez samego Pana Jezusa. Chcę jednak zwrócić uwagę na najważniejszy aspekt Bożej tajemnicy, na ojcostwo Boga w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, a przez Jezusa Chrystusa tych wszystkich, którzy są w Chrystusie, jak w tym fragmencie się powtarza wiele razy, w Nim, w Chrystusie. To wyrażenie jak refren, jak złota nić przenika wszystkie niemal zdania, wszystkie wersety tego fragmentu. Można by zatem powiedzieć, że już ta pierwsza inwokacja, niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa, zawiera pierwszy i bodaj najważniejszy motyw uwielbienia, tej wielkiej radości, jaka płynie z serca uwięzionego apostoła Pawła. Radości z powodu tego, iż Bóg jest Ojcem, Ojcem Jezusa Chrystusa, a w Nim, przez Niego, każdego z nas. Zobaczmy teraz działania, które apostoł łączy z Bogiem Ojcem. Pierwsze, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. To określenie jest bardzo ogólne, odnosi się przede wszystkim do Boga błogosławiącego życiu człowieka, błogosławiącego jego życie duchowe, religijne, Boga, który daje łaskę, który sprzyja rozwojowi duchowemu człowieka. Co więcej, apostoł podkreśla wszelkim błogosławieństwem duchowym. Nie tylko obdarzył, ale napełnił. I oczywiście tym człowiekiem, który w sposób doskonały, maksymalny został napełniony wszelkim błogosławieństwem duchowym pochodzącym od Boga, jest Chrystus oczywiście. A w Nim wierzący w Chrystusa, ci, którzy są z Nim zjednoczeni. Kolejne działanie Boga, którego Paweł wysławia jako Ojca, określa następująco. Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. To określenie wybrał jest typowo biblijne, oznacza po prostu przyciągnął do siebie, powołał, chciał, abyśmy byli uczestnikami Jego życia, tak jak to precyzuje notabene dalsza część tego zdania, abyśmy byli święci i nieskalani, tak jak On jest święty, byśmy mogli uczestniczyć po prostu w Jego świętości, w Jego mocy, w Jego czystości, będąc przed Jego obliczem, czyli doświadczając Jego bezpośredniej i bliskiej obecności, mogąc wpatrywać się w Niego twarzą w twarz. A więc to wielkie wezwanie, powołanie, ten wybór, o którym apostoł tutaj mówi w wersecie czwartym. Na tym nie koniec, jeśli chodzi o działania Boga wysławianego przez apostoła jako Ojciec Chrystusa, a w Chrystusie każdego z nas. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów, ku chwale majestatu swej łaski. Głównym motorem działania Boga Ojca w odniesieniu do ludzi jest miłość. To nawet niezbyt dokładnie powiedziane. Energią po prostu oddziałującą, łączącą człowieka z Bogiem jest miłość Boża, która w Bogu ma swój początek, ma swoje źródło, jest adresowana do człowieka, aby człowiek stał się pełnym łaski, abyśmy mogli istnieć ku chwale majestatu Jego łaski. Łaski, która jest miłością, tak jak to dalej czytamy, tej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym, w Jezusie Chrystusie, który jest właśnie pełnią łaski Bożej, pełny miłości Bożej, jest wcieleniem tej Bożej miłości. A zatem widzimy, iż tą treścią relacji, która jednoczy Chrystusa z Bogiem Ojcem, a w Chrystusie również nas, ludzi, jest miłość. Tak więc apostoł wysławia Boga Ojca za te wspaniałe trzy przywołane tutaj expressis verbis działania: błogosławieństwo, wybór i relacja miłości. Spróbujmy jeszcze w chwili osobistej już refleksji nad tym czytaniem zobaczyć ewentualnie dalsze aspekty tego działania Boga Ojca w odniesieniu do Chrystusa, a przez Chrystusa w odniesieniu do tych, którzy wierzą w Chrystusa, którzy są w Chrystusie, którzy nadzieję pokładają w Chrystusie, którzy wierzą w Chrystusa.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to rzekła Maryja do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł.
Wysłuchaliśmy Ewangelii, która w tych dniach Adwentu często rozbrzmiewa, zwłaszcza w czasie mszy świętej roratniej. Zwróćmy uwagę, rozważając tę Ewangelię w kontekście uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, na określenia, które odnoszą się bezpośrednio do Matki Bożej. Chciałbym przywołać cztery takie określenia, może pięć. Wszak rzeczywiście warto zacząć od pierwszego słowa, jakie anioł kieruje do dziewicy poślubionej mężowi. W tekście polskim mamy tutaj wyrażenie bądź pozdrowiona. Jest to poprawne tłumaczenie. Niemniej tekst grecki, używając czasownika haire, naprowadza naszą myśl, że treścią tego pozdrowienia jest po prostu wezwanie do radości. Raduj się. To jest to właśnie pozdrowienie, życzenie, wezwanie, zachęta do przeżywania szczęścia i radości, wesela. Kolejne wypowiedzi, które dotyczą Matki Najświętszej i jej odpowiedź na słowa anioła, uzasadniają po prostu to szczęście, tę radość, do której jest przez Bożego posłańca wezwana. I tak, pierwsze, niezwykle ważne w kontekście uroczystości niepokalanego poczęcia określenie, pełna łaski, kecharitomene. Musimy tutaj przywołać ten grecki imię słów czasu przeszłego, dokonanego, ponieważ to przede wszystkim na podstawie tego ewangelicznego słowa opiera się wielka, święta tradycja Kościoła, która ostatecznie zaowocowała ogłoszeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Co oznacza to słowo? Oczywiście w tłumaczeniu na język polski brzmi to wyrażenie blado. Trudno znaleźć lepsze, ale w naszych właśnie wyjaśnieniach, interpretacjach musimy sobie to greckie słowo kecharitomene przybliżyć. Pełna łaski w znaczeniu ta, która została przemieniona przez łaskę. Użyty jest bowiem tutaj taki czasownik grecki, który opisuje działanie tej Bożej energii, jaką jest łaska, miłość na człowieka, działanie przemieniające, tak że człowiek poddany działaniu tej energii staje się cały właśnie jakby przeniknięty, napełniony jakby nosicielem tej właśnie energii. W tym przypadku jest to właśnie łaska. Dlatego też mając to rozumowanie związane z oryginalnym tekstem greckim Ewangelii w świadomości naszej, teraz sądzę, jesteśmy w stanie lepiej rozumieć to przepiękne pełna łaski, napełniona łaską, przemieniona przez łaskę. To właśnie ta łaska zachowała ją również od grzechu pierworodnego, ponieważ inaczej anioł nie mógłby powiedzieć pełna łaski. A jest to określenie, które obejmuje całą egzystencję Matki Najświętszej. Wskazuje na to po prostu użyty tutaj czas perfektum, czas przeszły, dokonany, który jest, nie ma określenia czasowego, kiedy została napełniona, przemieniona łaską. A więc odnosi się po prostu do całej egzystencji w sposób radykalny, doskonały, całościowy, całkowity po prostu. Kolejne określenie, które w kontekście uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny musimy sobie rozważyć, aby zobaczyć wielkość niepokalanej, to dosłownie kolejne wyrażenie, które pada z ust anioła. Pan z tobą. Zdanie to powtarza się często na kartach Starego Testamentu. Towarzyszyło Izraelitom w czasie ich pielgrzymowania przez pustynię, przez kolejne wieki swojej historii. Bóg był zawsze ze swoim ludem, chociaż lud nie zawsze był ze swoim Bogiem. Odstępował od Boga, wątpił w Jego moc, w Jego obecność, czuł się opuszczony, zwłaszcza w okresie buntu na pustyni. Pamiętamy ten moment, kiedy naród praktycznie zwątpił w obecność Bożą, w Boże prowadzenie. Także nawet pada pytanie, czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie? Księga Wyjścia, rozdział 17, werset 7. Otóż w odniesieniu do Matki Najświętszej anioł stanowczo stwierdza, Pan z Tobą. Oznacza to, że Ty zawsze jesteś z Panem. Jesteś z Nim najmocniej, jak może to uczynić stworzenie zjednoczone. Nie chodzi tutaj zatem o jakiś szczególny moment łaski, że teraz, w tej sekundzie, w tym momencie, w tym tygodniu Pan jest z Tobą, a potem to Twoje zjednoczenie z Nim ulegnie osłabieniu czy jakiemuś, prawda, zakłóceniu. Odwrotnie, to zjednoczenie Matki Najświętszej z Panem, ono będzie się stawać coraz głębsze, coraz silniejsze, coraz pełniejsze, coraz bardziej aktywne, można by powiedzieć. I to jest kolejne wyrażenie, które pozwala nam wniknąć w tajemnicę, bo to ciągle pozostaje tajemnicą, tak wielkie wydarzenie, jak właśnie niepokalane poczęcie i istnienie, życie Matki Najświętszej, nie tylko samo poczęcie, czyli uwolnienie, zachowanie od grzechu pierworodnego. Kolejne wyrażenie, które warto byśmy rozważyli w kontekście uroczystości niepokalanego poczęcia w tej właśnie Ewangelii znajdujące się, to początek zdania. Ewangelista opisuje reakcję Matki Bożej na słowa anioła. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Zwróćmy uwagę, że Ewangelista używa tutaj bardzo wyszukanego czasownika. Nie chodzi tu o jakiś strach, choćby taki, jak towarzyszył Adamowi, który był świadomy swego grzechu, że jest niegodny po prostu rozmawiać z Bogiem. Matka Najświętsza odczuwa tutaj świętą obawę, jakiej doznaje człowiek, gdy ma pełną świadomość, że znajduje się w obliczu tajemniczej obecności działania Pana Boga. Jest to uczucie, które przenika człowieka wtedy, gdy jest nieskalany, jest czysty, gdy znajduje się w obliczu niemal właśnie namacalnie, zauważalnie, materialnie widocznej ręki Bożej, Bożego działania, Bożej obecności. I takie właśnie przeżycie, takie uczucie opisuje nam święty Łukasz, opowiadając o tej wspaniałej rozmowie Matki Najświętszej z aniołem, z wysłannikiem Bożym. To święte zmieszanie, które praktycznie staje się z każdym zdaniem wielkim, przeradza się w wielki zachwyt, w wielką fascynację tymi kolejnymi słowami, jakie anioł w imieniu Pana Boga do niej kieruje. I wreszcie ostatnie określenie, które pozwala zobaczyć nam wielkość niepokalanej, pozwala nam odkryć, na czym to właśnie niepokalane poczęcie i niepokalane życie Matki Najświętszej polega, to słowa: niech mi się stanie według Twego słowa. Fiat, słynne, odpowiedź. Jest to odpowiedź krótka, ale pełna akceptacji, bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Przeciwnie, poprzedza je wypowiedź: oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. Gdybyśmy w Piśmie Świętym szukali wypowiedzi podobnej do tej, która pada z ust Matki Najświętszej, to moglibyśmy znaleźć tylko w psalmie 40 słowa, które ostatecznie pojawiają się na ustach Chrystusa w liście do Hebrajczyków w rozdziale 10. Oto przychodzę, w zwoju księgi o mnie napisano, jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę. dokładnie te słowa z psalmu 40, werset 8 i 9, pojawiające się na ustach Chrystusa i najpełniej opisujące Jego wypełnianie woli Bożej, Jego zaufanie Bożej woli, pojawiają się też na ustach Matki Najświętszej. A to świadczy o tym, jak bardzo właśnie jako niepokalana zjednoczona jest zarówno z Bogiem, od którego to wielkie powołanie, jakie otrzymuje do macierzyństwa, pochodzi, jak też z Chrystusem, jej Synem, prawda? Widać ją tutaj, możemy kontemplować ją tutaj jako tę, która z taką samą radością, z takim samym entuzjazmem, z takim samym poświęceniem jak Chrystus otwiera się na wolę Ojca, na wolę Boga, tego, który z miłości powołał ją do tego, by była matką Jego Syna, by dała Mu ludzkie ciało. Tak więc, konkludując, widzimy niepokalaną, która jest przemieniona przez łaskę, jest nieustannie coraz głębiej zjednoczona z Panem, jest pełna Bożego zmieszania, świętej obawy, Bożej fascynacji w kontekście Bożej wszechmocy i równocześnie jest służebnicą, która z radością wypełnia wolę Ojca. A zatem zaiste anioł w swoim pozdrowieniu: ciesz się, raduj się, bądź pozdrowiona, hajre, zapowiedział praktycznie cały program, można by powiedzieć, ten najważniejszy ton, aspekt życia niepokalanej, ale ta jej radość, to jej szczęście wynika z tych czterech czynników, o których przed chwilą powiedziałem, a więc z przemienienia przez łaskę, z bycia z Panem, z tego podziwu nad Bożym planem i z tej wielkiej odwagi i poświęcenia, by radośnie pełnić wolę Pana. Zapraszam już teraz wszystkich naszych drogich słuchaczy, by zechcieli dzielić się swoimi refleksjami na temat, który dzisiaj rozważamy, przygotowując się do uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jak powiedziałem na początku, Słowo Boże tej niedzieli, tej uroczystości przedstawia nam w gruncie rzeczy wielkie zwycięstwo łaski nad grzechem człowieka. Zapraszam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, przywoływania ewentualnie innych jeszcze fragmentów liturgii Słowa tej niedzieli, czy też ewentualnie stawiania pytań, które miałyby jeden czy drugi aspekt, o którym mówiliśmy, jeszcze bardziej przybliżyć, rozjaśnić.
A numery telefonów są następujące: 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56, a następnie 655 23 33 oraz 655 23 66. Przypominam, jest to audycja Szukając Słowa Bożego, a dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk. Thank you. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Syna z Poznania. Ja uprzejmie chciałam zapytać, witam oczywiście ojców, witam księdza profesora. Chciałam zapytać o tą piętę, ponieważ zawsze mnie intryguje i wiadomo, że żadne słowo nie jest bez znaczenia w Piśmie Świętym. Czy można prosić uprzejmie o przybliżenie właśnie tej pięty? Ta pięta się często przewija w Piśmie Świętym, bardzo bym prosiła. Uprzejmie dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, ksiądz profesor.
Dziękuję, ale to nie tyle tutaj chodzi o piętę jako taką, jedynie o kontrast między tymi dwoma przywołanymi częściami ciała. Wąż zostanie ugodzony w głowę, a więc po prostu w organ zasadniczy decydujący o istnieniu. Natomiast potomek niewiasty zostanie ugodzony w piętę, a więc w część ciała, która nie jest istotna dla funkcjonowania naszego organizmu. I taki kontrast po prostu oznacza też, że istnienie węża, jego działaniu w świecie zostanie kiedyś położony definitywny kres. Także czeka go, jak to Księga Apokalipsa mówi, śmierć druga. Finał po prostu jego działalności w świecie, oddziaływania na ludzi. Natomiast to ugodzenie w piętę oznacza, jak wiemy, czytając ostatecznie ten tekst przez pryzmat Nowego Testamentu, jest zapowiedzią śmierci Chrystusa, ale nie jest to właśnie śmierć, znów mówiąc językiem Apokalipsy, definitywna, lecz jest to śmierć, która wyrasta, przeradza się w zmartwychwstanie po prostu. Śmierć, z której wyrasta zmartwychwstanie. A więc na tym polega to zróżnicowanie, jakie w tej protoewangelii jest rzeczywiście bardzo mocno zarysowane i od samego początku komentatorzy dostrzegali w tym tekście, który mówi o bardzo wielkiej, no, tak jak tekst mówi, nienawiści między wężem a niewiastą, między potomstwem węża, potomstwem niewiasty. Wielkie zmaganie, po prostu walka na śmierć i życie. Niemniej z powodu właśnie zróżnicowania części, które zostaną zaatakowane, jest od samego początku interpretacja mówiąca o zwycięstwie nad wężem, o pokonaniu węża. Oczywiście jeszcze wnikając w tekst hebrajski, ale nie chciałbym tutaj już słuchaczy Radia Maria zanudzać szczegółowymi interpretacjami tekstu hebrajskiego, bo użyty jest tam taka forma czasownika, która upoważnia do rozróżnienia po prostu dwóch rdzeni. Albo można te dwa czasowniki tłumaczyć tak, jak bodajże w tym tekście, który czytaliśmy z Biblii Tysiąclecia, jednakowo, że potomstwo twoje ugodzi cię w głowę, ty ugodzisz je w piętę, ale można też tłumaczyć inaczej, mianowicie ty zmiażdżysz mu głowę, ono ugodzi cię w piętę. Więc jeszcze forma czasownikowa pozwala po prostu na radykalne rozróżnienie, jeśli chodzi o wynik tych zmagań, tej walki. Wąż zostanie po prostu starty, zmiażdżony, bo o tym mówi i czasownik, i część ciała, która jest przywołana. Zmiażdżenie głowy po prostu węża oznacza radykalny koniec istnienia tegoż osobnika.
Bardzo prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dariusz z Zamościa. Pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza profesora i radiosłuchaczy. Proszę ojca, strasznie trudna katecheza. Ja tutaj tak sobie myślę i mówię od razu z góry, mogę nie dać rady, bo ja ją pierwszy raz słyszę, prawda, te czytania. I mogę nie dać rady po prostu przekazać wszystkiego, co mi się w sercu kołacze tutaj, prawda, ale mocno mnie poruszyła, dlatego że od pierwszego czytania, prawda, tutaj jest obecne w Księdze Rodzaju, tam było to, że po prostu Adam się chowa przed Bogiem, prawda, ale dlaczego się chowa? Bo jako stworzenie, zdanie, Pan powiedział, wy możecie chodzić wyprostowani. Ja sprawiłem, że wy wyprostowani chodzić możecie. Więc jeżeli Ewa kusi Adama, prawda, no to człowiek jako stworzenie traci swoją tożsamość. O, Adam już nie wie, kim jest. On zatraca to, kim jest, po prostu swoje stworzenie. A Maryja tutaj, jako ta niepokalana, która rodzi, i tutaj chodzi o stworzenie, prawda? My jesteśmy wszyscy stworzeni, jako Adam i Ewa, jako człowiek, jako istota ludzka, prawda? A z Maryi niepokalanej, która jest pełna łaski, a więc jest mądrością Bożą obdarzona, czyli odkupiona i zbawiona, czyli odkupiona przed wszystkimi wiekami, dlatego że jest mądrością Bożą, prawda? A zbawiona przez Syna swojego, który nie jest stworzony. On jest zrodzony. A to jest zupełnie coś innego, bo jest bez udziału mężczyzny. I dlatego o Jezusie się mówi jako o Synu Bożym, zrodzonym, a nie stworzonym. I w nim jest właśnie to, co właśnie prowadzi do Ojca, bo on jako, będąc w postaci Bożej, prawda, nie zachłannie się upiera po to, aby być na równym Bogu, ale po prostu, no jak to powiedzieć, że w postaci Bożej nieuchwannie się zapiera, aby być równym Bogu, ale On jest ten pośród wielu, który jest przed wszystkimi wiekami. On jest tym właśnie logosem, który tak, jest równy z Ojcem.
Ale tutaj prawda? Akurat Pan bardzo pięknie doszedł do obrazu Chrystusa, który nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, tak. Stawszy się podobnym we wszystkim do ludzi. Właśnie to ten fragment starożytnego hymnu o Chrystusie doskonale pokazuje różnicę między Chrystusem, Matką Najświętszą, a pierwszymi rodzicami. Oni akurat właśnie chcieli być jak Bóg, nie mogąc być jak Bóg, ponieważ byli tylko stworzeniami, tak. Prawda? I ich grzech polega na buncie w odniesieniu do Pana Boga, bo nie zaakceptowali tej swojej kondycji, że są tylko stworzeniami obdarzonymi wszystkim przez Boga.
Natomiast tak,
natomiast wielkość Chrystusa objawiona nam w Piśmie Świętym, wielkość Matki Bożej, polega właśnie na tym absolutnym, pełnym miłości notabene, synowskim, właściwym dla córy, jak jest określana Maryja, zaufaniu Bożej mądrości, czyli Bożemu Słowu, wypełnianiu tego Słowa właśnie, nawet wtedy, kiedy ten Boży plan zakłada też zmierzenie się z prześladowaniem, tak jak ono przyszło na Chrystusa, tak jak ono przyszło na Matkę Najświętszą. Dziękujemy zatem za ten głos. Zaiste to te pierwsze spostrzeżenia, iż rozważanie tych fragmentów Pisma Świętego dotyczących tajemnicy niepokalanego poczęcia są to rzeczywiście aspekty pełne tajemnicy Bożej. Nasze słowa są zbyt małe, żeby opisać tę wielkość, którą jest niepokalana. Ale celowo poświęciłem właśnie więcej czasu na analizę tych wyrażeń ewangelicznych, czy też tego fragmentu z listu świętego Pawła do Efezjan, gdzie praktycznie ukazany jest Chrystus jako ten właśnie napełniony Bożą miłością, umiłowany od wieków, żebyśmy przeżywali tę uroczystość w duchu takiej, ufam, głębszej kontemplacji, w sensie większego zachwytu wielkością osoby Matki Bożej, osoby Chrystusa, bo najczęściej Matka Najświętsza czy Chrystus są przez nas rozważani, przyzywani w kontekście różnych utrapień, przeciwności, doświadczeń, jakie nas spotykają, wołamy o pomoc. Natomiast ta uroczystość po prostu, ona nas wzywa do naśladowania i Chrystusa, i Matki Najświętszej, no przede wszystkim Matki Najświętszej, wszak to jej uroczystość niepokalanego poczęcia, w tym wielkim zaufaniu Bożemu Słowu, Bożej miłości, Bożej łasce, Bożej obecności. Te aspekty, które wyliczyłem, to one decydują o jej właśnie niepokalanym poczęciu. I Pan bardzo pięknie określił istotę tego niepokalanego poczęcia, na czym ono polega, że Matka Najświętsza jest prawdziwym człowiekiem i tylko człowiekiem odkupionym czyli właśnie zachowanym od grzechu pierworodnego, na mocy zasług swojego Syna Odkupiciela wszystkich ludzi, łącznie z nią właśnie. Ale z drugiej strony, jako niepokalanie poczęta, jako ta właśnie, która doskonale realizuje wolę, słowo Boga, uczestniczy w Jego dziele zbawienia. Jest nazywana nawet właśnie współodkupicielką w tym znaczeniu, że najmocniej uczestniczy, najgłębiej uczestniczy w dziele Chrystusa, dziele odkupienia.
Dziękuję. Już kolejny telefon. Bardzo proszę. A niestety ktoś nam się już rozłączył, ale już za chwilkę odbierzemy następny. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Mówi Paweł z diecezji połockiej. Szczęść Boże obu księżom.
Szczęść Boże.
Ja chciałem się podzielić taką refleksją właśnie na kanwie tych czytań, która jest owocem moich częstych doświadczeń osobistych. I ta refleksja wygląda następująco. Mianowicie człowiek w każdym położeniu, w każdej sekundzie życia znajduje się w przestrzeni oddziaływania Boga. Jest jakaś niewidzialna nić, która wiąże Boga ze stworzeniem, czyli z człowiekiem. I to przekonanie, przeświadczenie wyrasta na gruncie nadziei. Nadziei, która jest częścią ojcowskiego dziedzictwa. To tak wyraźnie wypływa z tej Ewangelii o synu marnotrawnym. Jeśli on stracił wszystko, no to nie można powiedzieć, że wszystko stracił, bo nie stracił nadziei, która pozwoliła mu powrócić. I ta nadzieja, ona nigdy nie zawodzi. To też o tym nas zapewnia apostoł Paweł, że nigdy nie zawodzi, ponieważ w naszych sercach rozlana jest miłość Boża za sprawą Ducha Świętego. I teraz, jeżeli moce zła w jakiś sposób naruszą tą więź, to mówi się, i tutaj mam na myśli grzech, to i oznaczać to, że została zerwana relacja z Bogiem, ale to z mojej strony, ze strony człowieka. Natomiast błogosławieństwo Boże nie ustaje. I ono w właściwie ukształtowanym sumieniu wywołuje głód Boga i chęć powrotu do Boga właśnie. I to jest to, co tutaj właśnie, że zostaliśmy napełnieni błogosławieństwem Bożym na wyżynach niebieskich. To jest to, co po prostu jest tym takim mechanizmem przywołującym człowieka do Boga. To może tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu Pawłowi. Rzeczywiście, słuchając tej wypowiedzi, podziwiałem, jak nasz słuchacz, jakby to powiedział Paul Ricoeur, myśli biblijnie. Pewne sformułowania dla wyrażenia jego doświadczeń przychodzą mu same na myśl, a są to właśnie sformułowania wzięte z tekstów świętego Pawła czy z Ewangelii. Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście ta nadzieja, ta tęsknota za Bogiem, to jest bez wątpienia dzieło łaski Bożej w człowieku. Dziękujemy bardzo za to przywołanie. To na bazie też tego, tej nadziei, tej tęsknoty za Bogiem, bez wątpienia był możliwy też dialog Adama z Panem Bogiem.
Bardzo proszę, halo, następny telefon, jesteśmy na antenie.
Halo?
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Radio Maryja?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z północy, ja tu chciałem oddać cześć Maryi dzisiaj i razem z Janem Pawłem II pochylić się nad tym, co Maryja mówiła, co przeżywała. To jest końcówka encykliki Solitudo Rei Sociali. Najświętsza Maryja Panna, Matka i Królowa nasza, jest tą, która zwracając się do Syna mówi, nie znają już wina, nie mają już wina. I także tą, która wielbi Boga Ojca, ponieważ strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Jej macierzyńska troska ogarnia osobiste i społeczne aspekty życia ludzkiego. W obliczu Trójcy Przenajświętszej zawierzam Maryi to, co w niniejszej encyklice przedstawiłem, zachęcając wszystkich do przemyślenia tego i wprowadzenia w czyn na rzecz prawdziwego rozwoju ludów, co dobitnie wyraża modlitwa mszy świętej w tej intencji. Wszechmogący Boże, wszystkie narody mają wspólne pochodzenie i tworzą jedną rodzinę. Przeniknij swoją miłością serca wszystkich ludzi i spraw, aby pragnęli postępu swoich braci. Niech dobra, których hojnie udzielasz całej ludzkości, służą postępowi każdego człowieka. Niech w społeczności ludzkiej znikną wszelkie podziały i zapanuje równość i sprawiedliwość. Tutaj Jan Paweł II, koniec cytatu. I teraz ja mam takie pytanie, bo Maryja w ostatnich czasach często się objawia, ma jakieś przesłanie. Bóg poprzez objawienia Maryi, no nie robi tego chyba tak bez potrzeby i to nie jest tylko tak, żeby sobie jakaś osobiście, czyli osobiste objawienie jakaś jedna osoba zobaczyła, tylko to przesłanie Bóg przez Maryję wysyła do całej ludzkości, nie tylko do tej wioski, gdzie ona tam się objawiała. I tak jak mamy na uwadze Księgę Jonasza, gdzie został wysłany i miał głosić ludziom, że źle czynią i wszystkie złe czyny doszły do Pana Boga, i on wysyła teraz Jonasza do nich, żeby im ogłosić te wszystkie złe rzeczy, że zaraz zostaną zniszczeni, zginie ich miasto, oni wszyscy przepadną i umrą, no to nie możemy chyba tak mówić, że robić, że ukrywamy te wszystkie objawienia, nie przekazujemy tego, co Maryja chce przekazać. Płacze w La Salette, w Fatimie pokazuje piekło, mówi, że będzie wojna, w której zabiją papieża, wszystkich wierzących ludzi będą umierać. No.
Panie Michale, czy jak tam pan ma na imię, może teraz tak, nie będziemy rozstrzygać, tak, wszystkich objawień. Kościół się wypowiada i może na tym zostaniemy, że Kościół się wypowiada na temat różnych objawień maryjnych, różnych objawień prywatnych. Natomiast ksiądz profesor tutaj?
Tak, ja chciałbym jednak prosić, byśmy trzymali się tematu naszej audycji, czyli liturgii słowa najbliższej niedzieli, w tym przypadku uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I akurat ta uroczystość pokazuje nam samą osobę Matki Najświętszej jako najwspanialsze wezwanie, jako najwspanialsze orędzie, jako najwspanialsze objawienie. Ona sam, ona właśnie, jej osoba, niepokalanie poczęta w tych wymiarach, które Ewangelia nam przedstawia, ona jest największym orędziem, największym przesłaniem, najwspanialszym wezwaniem dla każdego z nas. I akurat w tę uroczystość jesteśmy zaproszeni, żeby jakoś głębiej wniknąć w misterium jej osoby, czyli jeszcze bardziej się zachwycić jej osobą po to, by te poszczególne aspekty działania Pana Boga w jej życiu zobaczyć też w naszym chrześcijańskim życiu. Bo święty Paweł nas do tego upoważnia, mówiąc, że te wszystkie działania Boga, które miały miejsce w Maryi, jeszcze intensywniej dokonały się w Chrystusie, o czym mówiło drugie czytanie, a przez Chrystusa te działania Boga dosięgają każdego, kto w Nim jest, kto w Nim pokłada nadzieję, kto w Niego wierzy, kto jest ochrzczony po prostu. I ta uroczystość nas wzywa do rzeczy nie tyle może nawet do, jakby to powiedzieć, takiego czy innego działania moralnego czy religijnego, pobożnościowego, o czym mówią przede wszystkim te właśnie objawienia prywatne. Ta uroczystość wzywa nas do odkrycia tego, co Pan Bóg robi w naszym życiu, jak dosięga, jak kształtuje moją duszę, moje sumienie, moje życie doczesne, prawda, napełniając tymi wszelkimi błogosławieństwami, miłością swoją, swoją obecnością. Bo dopiero kiedy chrześcijanin zdobędzie pełną świadomość tej Bożej obecności, Bożej miłości, którą jest otoczony, napełniany, to nie będzie miał problemu z tym, żeby zachowywać 10 przykazań, odmawiać różaniec, podejmować posty, pokuty, uczestniczyć w różnego rodzaju właśnie działaniach o charakterze solidarnościowym, prawda? One są wszystkie godne pochwały, i tylko że akurat w tej uroczystości chodzi o to, co mówiłem na początku, o to nasze większe rozważenie obecności działania Bożego również w naszym życiu, tak jak tego wzór mamy w Niepokalanej. W niej możemy po prostu podziwiać wszystkie efekty Bożego działania, różnorodnego Bożego działania. One są nam objawione właśnie w jej osobie i w jej, ostatecznie w jej wniebowzięciu, bo trudno rozdzielić Niepokalane poczęcie od wniebowzięcia. Więc do tego jesteśmy wezwani i bardzo proszę, byśmy, mając jeszcze 10 minut czasu, ewentualnie mogli rozważyć kolejne aspekty tej niezwykle fascynującej tajemnicy Niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, która też dotyczy każdego chrześcijanina, który w Chrystusie jest powołany do tego, by, jak mówi święty Paweł, stawać się świętym i niepokalanym, nieskalanym przed obliczem Boga, by taki właśnie jako święty i nieskalany mógł każdy z nas pewnego dnia stanąć przed Ojcem w niebie.
Bardzo prosimy, jesteśmy na antenie.
Jak to jest, że to, znaczy, Maria była poślubiona Józefowi, a przychodzi anioł i ona mówi, że nie za męża. Proszę mi to odpowiedzieć.
Bóg, a jak ma pan na imię?
Stanisław.
Dziękujemy panie Stanisławie za to pytanie.
Tak, więc czasownik użyty tutaj, nie znam męża, w tekstach biblijnych często oznacza już po prostu życie małżeńskie. A więc więź męża z żoną, pożycie po prostu małżeńskie. Więc Matka Najświętsza wyraźnie tutaj zaznacza, iż po prostu jeszcze takiego, jak my to nazywamy, właśnie współżycia małżeńskiego, jeszcze to małżeństwo nie przeżywało. To jest bardzo ważne stwierdzenie, które pada z jej ust z całą właśnie przejrzystością, jasnością, i to właśnie stwierdzenie, tak wyraźnie przez nią wypowiedziane, jest rzeczywiście tutaj ważnym przywołaniem, jeśli chodzi o z kolei dziewicze poczęcie Chrystusa, czyli o jego narodziny z Ducha Świętego. Nie z Józefa, nie jest synem Józefa, tylko jest synem Bożym za sprawą Ducha Świętego, który sprawił właśnie jego poczęcie w łonie Matki Najświętszej, ale za jej właśnie przyzwoleniem, za jej całkowitą zgodą, świadomością tego, co ma się stać z woli Bożej. Dziękujemy bardzo.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będziemy uchwalony Jezus Chrystus. Do audycji można...
Już jesteśmy na antenie.
Witam.
Jak ma
Szczęść
pan
Boże,
na imię?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Józef.
Na wieki wieków. Amen.
Prosimy. Bardzo lubię słuchać właśnie z nauki chrześcijaństwa w wykonaniu właśnie doktora habilitowanego, czy nie wiem jak dokładnie, przepraszam za tytuł, ale
ksiądz
chodzi mi o księdza
Witczaka.
Tak, i konkretnie właśnie mi się wydaje, że ja bym tak widział podsumowanie w moich oczach tej właśnie katechezy, tego Słowa Bożego, że właśnie Maryja i Bóg. Tutaj mamy właśnie te dwie jak gdyby osobowości i wierzyłbym tak jak Maryja w Boga. Czyli oddałbym wszystko Bogu, tak oddała Maryja. Ale wzór właśnie bym brał z Maryi, z Jezusa, ale niestety tylko dla Boga. Wszystko bym poświęcił dla Pana Boga. Tak jak jest określone w Piśmie i wszystko tak, Jezus i tak dalej.
Dziękujemy panie Józefie. Dziękujemy. Myślę, że to właściwe czerpanie wzoru z Jezusa, z Maryi.
Tak, w tej wypowiedzi pan Józef przywołał rzeczywiście bardzo również ważny aspekt tajemnicy niepokalanego poczęcia, bo zwrócił nasze myślenie na owoc, właśnie owocem tego napełnienia, przemienienia przez miłość Bożą, tej obecności Pana Boga przy niej, tego zachwytu nad Bożym planem, tego właśnie świętego zmieszania się, że aż tak wielkie rzeczy Pan Bóg przed nią roztacza, to właśnie z tego wynika ta jej wspaniała odpowiedź, że rzeczywiście całą siebie ofiaruje tej właśnie Bożej miłości, otwiera się na nią. I to jest właśnie ten, można by powiedzieć, najważniejszy wniosek moralny, o którym w poprzednim telefonie mówiliśmy, do czego Matka Boża nas wzywa w objawieniach prywatnych. To są, można by powiedzieć, rzeczy drugie. Natomiast pierwsza, najważniejsza właśnie postawa, do jakiej nas wzywa, niepokalana, to jest ta, o której tutaj pan Józef mówił. To całkowite oddanie się, poświęcenie się, zawierzenie miłości Bożej. Ale tej miłości właśnie doświadczanej, poznawanej, odkrywanej. Miłości, która fascynuje, tak jak ją każde zdanie anioła coraz bardziej fascynowało, co ewangelista notabene podkreśla. Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź o tym właśnie wielkim. To jedynie człowiek niepokalany, tak jak Matka Najświętsza, jak Chrystus, był w stanie całkowicie siebie ofiarować. Jak wiemy, śladem tych wielkich postaci idą święci, męczennicy, apostołowie, prawda? Co chwila możemy w historii naszego Kościoła podziwiać wielkich, heroicznych chrześcijan, którzy idąc właśnie za wzorem Chrystusa, zjednoczeni bardzo mocno, często wręcz synowskim uczuciem z Matką Najświętszą, tak właśnie poświęcają całe swoje życie, często w heroicznych okolicznościach, pełnieniu woli Bożej, czyli poświęcają swoje życie Panu Bogu.
I zbliża się końca nasza audycja. Jeśli możemy prosić o kilka słów jeszcze podsumowania tego wszystkiego, co do tej pory byliśmy świadkami, szukając Słowa Bożego.
W podsumowaniu chciałbym powiedzieć, iż w tajemnicy niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozważamy, podziwiamy i uwielbiamy zwycięstwo łaski Bożej w człowieku. W odniesieniu do jej osoby zachowała ją ona od grzechu pierworodnego. Pan był stale z nią, objawił jej wspaniały plan miłości. Ona odpowiedziała swoim całkowitym zaufaniem i posłuszeństwem. Pragnąłbym zakończyć tę naszą medytację modlitwą do niepokalanej. O Maryjo, cała święta, z Ciebie cieszy się całe niebo. Twoim budzącym radość pięknem przywróć spokój naszym sercom, abyśmy zrozumieli, do jakiej nadziei Bóg nas powołał, jaki skarb czeka na nas w wiecznym świętych obcowaniu. O Maryjo, ikono wewnętrznej głębi, ukazujesz się nam w Twoim ufnym i pokornym przyjęciu daru, jakim Bóg Ciebie obdarzył, całkowicie oddana mocy Najwyższego. Za Twoim macierzyńskim wstawiennictwem spraw, aby obficie rozlała się na nas łaska Pana, na nas, którzy kontemplujemy niewypowiedziane misterium Twojego piękna, abyśmy i my kiedyś mogli przeżywać całą głębię daru tam, gdzie bije niewyczerpane źródło miłości. O najczystsza dziewico, która w jednorodzonym Synu Bożym zrodziłaś także i nas, Twoje przybrane dzieci, naucz nas kroczyć drogą prawdziwej miłości, pokornej służby i niestrudzonej gorliwości, aby także i nasze życie było pełne łaski i abyśmy wszyscy dotarli przed oblicze Najwyższego, święci i nieskalani w miłości. Amen.
Wielki Bóg zapłać księdzu profesorowi doktorowi habilitowanemu Henrykowi Witczykowi, który jest dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, za wprowadzenie nas w tajemnicę Słowa Bożego najbliższej niedzieli.
Bóg zapłać wszystkim Państwu, którzy uczestniczyli w naszym rozważaniu Słowa Bożego. Bóg zapłać ojcu Marcinowi. Szczęść Boże.
Bóg zapłać wszystkim za uwagę.